Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Sejmowa Komisja Obrony zajęła się w piątek dotychczasowymi ustaleniami podkomisji smoleńskiej powołanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W obradach wziął udział m.in. minister obrony Antoni Macierewicz oraz szef powołanej w lutym tego roku podkomisji Wacław Berczyński. W trakcie posiedzenia został odtworzony fragment nagrania z zapisem ze spotkania ówczesnych premierów Polski i Rosji Donalda Tuska i Władimira Putina z 10 kwietnia 2010 roku. Minister Antoni Macierewicz zaznaczył, że nagranie przedstawia inny obraz katastrofy smoleńskiej niż ten, który wyłania się z raportów Millera i Maku.
Nie ma mowy o brzozie, nie ma mowy o tym, żeby samolot odwrócił się do góry nogami w powietrzu i uderzył, jak nam tłumaczono, najsłabszą częścią, czyli grzbietem samolotu, co spowodowało zniszczenia i straszliwą masakrę wszystkich pasażerów. Nie ma mowy o tej całej tezie. Co więcej, jest mowa o tym, że samolot uderzył podwoziem w miejsce, tragedii.
Nagranie wraz z tłumaczeniem zostało udostępnione na stronie MON-u. Ekspert zespołu Marek Dąbrowski zwracał uwagę m.in. na wątek dotyczący 18 telefonów komórkowych znalezionych na miejscu tragedii.
Zespół otrzymał od odpowiednich instytucji dodatkowe informacje o logowaniu się telefonów komórkowych. To jest ponad 200 stron bardzo specjalistycznego tekstu. Trwają ich analizy w celu ustalenia, czy aktywność dużej ilości telefonów komórkowych na pokładzie mogła mieć przyczynę związaną z nietypowymi wydarzeniami na pokładzie samolotu. Nasi poprzednicy ograniczyli się jedynie do stwierdzenia, czy włączenie telefonów na pokładzie było zgodne z przepisami. Nie interesował ich powód włączenia telefonu. Zespół ma informacje o dwóch połączeniach telefonicznych, w których w tle słychać huk, warkot, trzask i krzyki ludzi. Dwie niezależne osoby dzwoniły z tego samolotu.
Ewa Kochanowska, wdowa po Rzeczniku Praw Obywatelskich, odniosła się do zapowiadanych przez Prokuraturę Krajową ekshumacji szczątków ofiar katastrofy smoleńskiej. Zaznaczyła, że budzą one ogromne emocje wśród rodzin. Dodała jednak, że za piekło, które przechodzą, odpowiadają prokuratorzy zajmujący się sprawą w przeszłości. Posłowie PO zarzucali ministrowi obrony w trakcie obrad, że robi politykę na katastrofie smoleńskiej. Sejm przyjął projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma skonsolidować służbę celną oraz urzędy kontroli skarbowej. Za ustawą głosowało 241 posłów, przeciw 189, od głosu wstrzymało się 6. Wcześniej Sejm nie zgodził się na odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu. Politycy Nowoczesnej podnosili, że projekt jest bublem prawnym, który wprowadza chaos do administracji podatkowej i celnej. Przedstawiciele rządu w toku prac nad projektem wskazywali, że ma on m.in. uszczelnić system podatkowy, a przez to zwiększyć wpływy do budżetu. Poseł PiS-u Wojciech Zubowski jeszcze przed głosowaniem zwrócił się z pytaniem do posła wnioskodawcy o spodziewane efekty ustawy.
Czy prawdą jest, że kraj jest wśród najgorzej radzących sobie z tym problemem w Unii Europejskiej? Luka, jeżeli chodzi o wyłudzenia w czasie rządów poprzedniej władzy, wzrosła z niecałych 8% do 25% przy średniej wynoszącej około 15%. Czy prawdą jest, że za tą kwotę, jaką straciliśmy, można byłoby wybudować 1269 km autostrad, albo kupić 187 samolotów F-16, bądź wybudować 6625 przedszkoli? I czy prawdą jest, że przyjęcie tego projektu pozwoli skutecznie zapobiegać tego typu praktykom?
Zmiana ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Krajowa Administracja Skarbowa ma być podporządkowana ministrowi finansów. Jej szefem ma być wiceminister finansów. Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało samolot dla polskich VIP-ów. Zwieńczenie tego postępowania będzie historycznym wydarzeniem dla naszego kraju, powiedział wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja. Niezbędne wymogi postępowania spełnia samolot Gulfstream G550 amerykańskiego koncernu General Dynamics. Maszyna jest warta około 450 milionów złotych. W Polsce będzie najprawdopodobniej do końca lata przyszłego roku. Wiceminister Bartosz Kownacki podkreśla, że dzięki PiS Polacy po ponad 25 latach w końcu doczekają się nowoczesnego samolotu dla najważniejszych osób rządzących ich krajem.
Najważniejsze osoby w państwie, prezydent, premier, które reprezentują 40-milionowy naród, muszą mieć narzędzie do realizowania tej polityki i dzięki Prawu i Sprawiedliwości to będzie. To jest samolot Gulfstream 550. To jest bardzo dobry sprzęt. Wiele państw z tego rodzaju samolotów korzysta, ale także wielu biznesmenów, bo to są samoloty zabierające około 16 osób. To są takie małe samoloty, powiedzmy biznesowe, to się tak nazywa, które najczęściej latają na tych bliskich odległościach, czyli kiedy ktoś chce polecieć do Gdańska, Poznania, Brukseli, Madrytu, ale mają także możliwość dolecenia także do Stanów Zjednoczonych bez międzylądowania. W Polsce nikomu przez więcej niż 25 lat nie udało się tego postępowania przeprowadzić i zakończyć.
W przeciągu najbliższych dni amerykańska firma ma dopełnić złożenie odpowiednich dokumentów tak, by mogły zostać przeprowadzone negocjacje techniczne, jak ma wyglądać samolot w środku. W ostatnim czasie MON prowadziło dwa przetargi na samoloty dla VIP-ów. Chodzi o maszyny małej i średniej wielkości. W przetargu na małe samoloty amerykański koncern konkurował z francuską spółką proponującą 16-miejscowe samoloty Falcon 7X. Dyrektorzy szkół, powołując się na pismo byłej szefowej MEN za rządów PO-PSL, nie chcą warsztatów medialnych w WSKS-IM. Ostatnio z ich organizacji wycofały się szkoły z okręgu sieradzkiego, gdzie rządzą działacze PO i PSL. O sprawie poinformował poseł Piotr Polak. Warsztaty dla młodzieży z cyklu Zrozumieć Media miały się odbyć 26 i 27 października m.in. w Pabianicach. Dyrekcje placówek najpierw były przychylne spotkaniu, potem odmówiły, powołując się na list Joanny Kluzik-Rostkowskiej, byłej szefowej MEN, z ubiegłego roku. Ostrzegała ona wówczas przed warsztatami medialnymi prowadzonymi przez dziennikarzy Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz wykładowców WSKS-IM. Według starostów, od których zależni są dyrektorzy, pismo nadal obowiązuje. Poseł Piotr Polak, który pomagał w organizacji takich warsztatów, chce wyjaśnienia sprawy.
Niestety po jakimś czasie przeproszono nas, że nie może dojść do zorganizowania tych warsztatów na terenie tych placówek. Nie wszyscy chcieli mówić, o co chodzi, ale my się domyślamy, że po prostu organ prowadzący szkołę to są starostowie. W Okręgu Sieradzkim nie ma żadnego starosty z Prawa i Sprawiedliwości. Są to starostowie związani z Polskim Stronnictwem Ludowym lub Platformą Obywatelską i niestety pewnie z tych powodów do tych warsztatów nie dojdzie, bo rzeczywiście niektórzy się powołują na list, który był wtedy rozesłany, że on niby jeszcze funkcjonuje w obiegu prawnym. Będziemy rozmawiać z panią minister Zalewską, żeby te kwestie wyjaśnić, bo nie może być takiej sytuacji, żeby powoływać się na przepis, no w cudzysłowie przepis, tak, który tak naprawdę nie istnieje.
Poseł Piotr Polak dodał, że warsztaty odbędą się w późniejszym terminie. Zostaną zorganizowane w katolickich szkołach. Warsztaty medialne Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Zrozumieć Media odbywają się na terenie całej Polski i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jednorazowo bierze w nich udział około 250 do 350 uczestników. Trwają przygotowania do odpustu w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. W piątek w południe sprawowana była msza święta wotywna z udziałem chorych i niepełnosprawnych, połączona z obrzędem namaszczenia chorych. Wieczornej Eucharystii z udziałem młodzieży i studentów przewodniczył ksiądz profesor Dariusz Oko. W homilii ksiądz profesor nawiązał do konfliktu pomiędzy cywilizacją życia i śmierci, o którym mówił święty Jan Paweł II. Ksiądz profesor Dariusz Oko odniósł się w tym kontekście do sytuacji w Niemczech.
Dzisiaj w Niemczech około 3 razy więcej osób chodzi do domów publicznych niż do kościołów. I to właściwie, jak sostrzece, pokazuje, co dzieje się w Europie. Na czym polega cywilizacja śmierci i cywilizacja życia. Właśnie tam w Hamburgu można to tak dobrze obserwować. Co dzieje się z Europą i dlaczego są tak mocne ataki na Polskę? Bo tak głęboko się różnimy. Polska jest krajem najbardziej wierzącym w Europie, gdzie Chrystus jest uznawany za Boga i jest Panem. Natomiast dla ludzi, którzy chodzą do tych domów, bożkiem stała się raczej przyjemność, stał się seks. To jest fundamentalna różnica.
Odpust w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu odbędzie się w sobotę 22 października. Tego samego dnia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zainauguruje kolejny rok swojej działalności. Trwa narodowa pielgrzymka Polaków do Rzymu. W piątek pielgrzymi uczestniczyli we wspólnej mszy świętej w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Prymas Polski w homilii apelował o dialog, jedność i zgodę, które mimo różnic poglądów muszą prowadzić do dobra wspólnego narodu. W Watykanie wierni dziękują za wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce na Światowych Dniach Młodzieży, Rok Miłosierdzia i 1050-lecie Chrztu Polski. Watykański dziennik L'Osservatore Romano nazwał pielgrzymkę Polaków niezwykłym świadectwem ludu wiernego Kościołowi. To szczególny czas łaski i wielkiego dziękczynienia, mówi ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Na początku pielgrzymka to modlitwa. Modlimy się nie tylko w naszych intencjach, pielgrzymi, którzy tutaj są, ale również w tych intencjach tych pielgrzymów, którzy są w Polsce, którzy łączą się duchowo. Dlaczego teraz? Ponieważ 22 października jest liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. I właśnie wtedy Polacy spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem na placu świętego Piotra. Na tym placu, gdzie wiele lat przyjmował pielgrzymów święty Jan Paweł II. To będzie szczególny dzień, dzień jego wspomnienia. Łączymy się wtedy również z sanktuariami na całym świecie, które są poświęcone papieżowi Polakowi.
W sobotę pielgrzymi spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem. W modlitewnym spotkaniu, które potrwa do niedzieli, udział bierze kilka tysięcy Polaków, kilkudziesięciu księży biskupów i ponad 250 kapłanów. Po południu mszę świętą w Bazylice Świętego Pawła za murami sprawował będzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Na koniec przenosimy się do Brukseli. Fiaskiem zakończyły się rozmowy przywódców państw Unii Europejskiej na temat CETA. Zgody na podpisanie umowy nie wydał belgijski region Walonia. Obradom unijnego szczytu przyglądał się nasz korespondent Dawid Nachajowski.
Belgijskie władze nie mogły poprzeć CETA bez zielonego światła od regionu Walonii, na które to światło czekała dzisiaj cała Rada Europejska. Ciągle trwają jeszcze wewnętrzne rozmowy w Belgii w tej sprawie. Polski rząd podszedł do umowy CETA ze sporą ostrożnością. Przeanalizowano wszystkie za i przeciw i ostatecznie, jak powiedziała obecna na szczycie w Brukseli premier Beata Szydło, nie ma w tej chwili zagrożeń, które powodowałyby, aby nie wyrazić zgody na podpisanie tej umowy.
Myśmy bardzo dokładnie analizowali zapisy tej umowy, ważyliśmy, co z punktu widzenia polskiego państwa, polskiej gospodarki, polskiego obywatela jest korzystniejsze. Czy podpisywać, czy wyrazić zgodę na podpisanie tej umowy, czy też nie. Pojawiają się oczekiwania, że jednak dojdzie do podpisania umowy CETA. Oczywiście wszystko w tej chwili jest w rękach rządu belgijskiego.
Takie są wyniki szczytu Rady Europejskiej. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański tłumaczył dzisiaj reprezentację Walonii, której zdanie w sprawie CETA odbiegało od stanowiska szefów rządów i głów państw Unii.
Belgia, Walonia, tak samo jak Polska, oczekują w tym procesie właściwych gwarancji dla swojej suwerenności, gwarancji dla kształtu swojego rynku, gwarancji dla standardów w obszarze produkcji rolno-spożywczej i my podzielamy te wątpliwości. Polska również otworzy drogę do podpisania tej umowy tylko wtedy, kiedy te gwarancje, które dzisiaj są negocjowane, które dzisiaj są na stole, będą wystarczająco mocne, wystarczająco trwałe.
Jeżeli Belgia udzieli poparcia dla CETA, dopiero wówczas Unia Europejska będzie mogła podpisać umowę z Kanadą. Przypomnieć należy, że ten dokument ma jeszcze poprzeć Parlament Europejski, co jak widzą tutaj niektórzy, będzie już tylko czystą formalnością. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
To były wiadomości w Radiu Maryja.